Witam Was serdecznie, drodzy braterstwo. Pokój Wam. Na samym początku przesyłam Wam życzenia wielu łask błogosławieństw Bożych od Zboru Ludu Pana w Krakowie, którego jestem członkiem, od mojej żony, moich dzieci, mojej mamy, mojego brata Adama, który tutaj brał w 1990 roku chrzest na zebraniu młodzieżowym, pamiętam, w tym baseniku. Brat Roman Rata udzielał mu chrztu. Również rozmawiałem z bratem Edziem Pietrzykiem, spotkałem się z nim, z jego żoną, prosili, żeby Was braterstwo pozdrowić. I rozmawiałem też z bratem Krzysiem Nawrockim i wszyscy oni życzyli Wam wielu łask, błogosławieństw Bożych. Dziękuję bardzo. Przyznam się braterstwu, że przez ostatnie 2 lata byłem zajęty bardziej sprawami może doczesnymi, może organizacyjnymi, może finansowymi. Trudno jest tak w jednym słowie to określić. No mówiąc wprost, byłem zajęty budową sali i biura zrzeszenia. I był to taki dosyć intensywny okres czasu, gdzie musiałem się skoncentrować na prowadzeniu tej inwestycji. Tak samo jak Wy, braterstwo, kiedyś około 25 lat temu podjęliście taką decyzję, że budujecie tą salę, spężyliście się, wybudowaliście i już ponad 22 lata Wam służy ta sala i odbyło się na niej wiele błogosławionych nabożeństw, społeczności, ale pewnie i sami wiecie, że własność sali to nie tylko radości, ale są i pewne kłopoty. I też my mam nadzieję taką, że jak Pan Bóg da nam zakończyć to dzieło i również w Krakowie ulica nad Serafą 27 będzie takie miejsce, gdzie i nasz zbór będzie się spotykał, będzie miało swoją siedzibę zrzeszenie, będzie się tam odbywało wiele konwencji, może jakieś kursy kiedyś w przyszłości, że ten trud, który dzisiaj włożyliśmy, kiedyś Pan Bóg pobłogosławił. Ale braterstwo, na początku tego roku, gdy zakres prac tak mi się zdecydowanie zmniejszył, tak jednej w piątek zatęskniłem trochę za zborami, a drugiego dnia już brat Franiu Olejarz do mnie dzwoni, żeby jechać z usługą najpierw do zboru w Łodzi, a później za miesiąc tutaj do braterstwa. I tak się zastanawiałem, czy jechać, ale sobie myślę, skąd ten brat Franiu ma takie znajomości u naszego Pana, że tylko pomyślałem o tej sprawie, a już na drugi dzień telefon, możliwe, że taka też była wola Boża. Oczywiście ta praca duchowa, myślę, że ma wyższy charakter, wyższy wymiar. Te prace doczesne też są nam potrzebne. Jest pewien okres czasu w życiu, że trzeba się spężyć, czy to nad budową sali, czy nad budową domu, a później, żeby móc w pozostałym okresie życia z tego korzystać. W ogóle, braterstwo, jak do Was tutaj przyjeżdżam, to tak się jakoś trochę lepiej czuję. Jest to takie chyba normalne rzeczy. Pan Jezus miał umiłowanych uczni, apostoł Paweł miał umiłowany zbór w Filipii. Ja też tak w niektórych zborach się tak wyjątkowo dobrze czuję i powiem Wam, braterstwo, że tu jak do Was przyjeżdżam, tak jakoś dobrze się czuję. Nie wiem, z czego to wynika. Przypuszczam, z czego, że ten duch Wasz, który jest w Waszym zborze, jest mi bliski. I to wprowadza taką moje wewnętrzną błogość, moje wewnętrzne jakieś uciszenie. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Czyli apostoł święty Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian, w 1 rozdziale, 18 wersecie, że w tym czasie, czyli powiemy w wieku Ewangelii, mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Dla Żydów zaś dalej powie, jest zgorszeniem, a dla nas, poświęconych wieku Ewangelii, jest mocą Bożą. Czyli dla nas krzyż, mowa o krzyżu, nie sam krzyż, mowa o krzyżu przedstawia wielką wartość, jest czymś wyjątkowym. A dla ludzi, którzy nie uznali wartości dzieła okupowego, ta informacja jest głupstwem, jest czymś niepożądanym. I braterstwo, dlatego nie dziwi nas fakt, że mowa o krzyżu w tych czasach nie ma wielkiego zainteresowania tym, co się tak naprawdę wydarzyło na Golgocie, jaka jest głębia tego i co konkretnie z tego wynika dla ludzkości. I braterstwo, nie chodzi o ten krzyż, o ten symbol, czyli ten kawałek drzewa z Panem Jezusem, o który tak często walczą nominalni chrześcijanie, aby pozostawić go w Sejmie czy w szkołach. Braterstwo, nie o to chodzi. Czy jest to właściwa walka? Czy o to Pan chciał, żebyśmy walczyli? Ten symbol dla prawdziwych chrześcijan, sam symbol, nie ma w sobie żadnej mocy. A stał się ten symbol dla nominalnych chrześcijan przyczyną wielkiego bałwochwalstwa. Tak jak to braterstwo było kiedyś w Izraelu. Gdy Izraelici grzeszyli, Pan Bóg zesłał jadowite węże i Pan Bóg kazał Mojżeszowi sporządzić węża miedzianego. To jest zapis 4 Mojżeszowy w 21 rozdziale. Ktokolwiek, gdy spojrzał na tego węża, a wąż, jeżeli ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostał przy życiu. To był piękny obraz na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale ten wąż pozostał w Izraelu i stał się przyczyną również bałwochwalstwa. W drugiej Księdze Królewskiej, 18 rozdziale, 4 wersecie, za czasów króla judzkiego Hiskiasza, mamy tak wspomniane. On, czyli Hiskiasz, to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozprószył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidła, nazywając go Nehusztan. Zobaczcie, braterstwo. Pewien znak, pewien symbol, który w danej chwili był wybawieniem dla Izraelitów, który wskazywał na Chrystusa, stał się dla Izraelitów przyczyną bałwochwalstwa. Izraelici składali mu kadzidła. Hiskiasz kazał go zniszczyć. I myślę, że my również doczekamy takich czasów, że Pan Bóg zniszczy bałwochwalstwo, że ludzie zrozumieją prawdziwą wartość krzyża, że nie o to chodzi, żeby się kłaniać pewnej figurze powieszonej na drzewie. I braterstwo, dlatego my jako chrześcijanie zastanawiamy się nad głębią tego zagadnienia. Jaką to ma moc? Co konkretnie oznacza to, że nasz Pan Jezus umarł i zmartwychwstał? Apostoł Paweł w innym miejscu mówi, że on nic innego nie opowiada, jak tylko o Chrystusie ukrzyżowanym. Czyli apostoł święty Paweł zrozumiał, że to jest podstawa. Jest to fundament życia duchowego wszystkich pomazańców wieku Ewangelii. A kiedyś będzie to podstawa życia w przyszłości dla pozostałej ludzkości. I dlatego apostoł święty Paweł, gdy wspomina o pamiątce, tak pisze w pierwszym liście do Koryntian. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy był wydany, wziął chleb. A podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Po Podobnie i też kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską opowiadacie, aż przyjdzie. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, od 23 do 26 wersetu. I bratestwo, w naszych zborach w tym roku będziemy obchodzili pamiątkę 24 marca po godzinie 18 w niedzielę. I jest to taki błogosławiony może porządek, że w większości zborów przed pamiątką zastanawiamy się nad tą tematyką. Żeby przypomnieć sobie te fakty, które miały miejsce około 2000 lat temu. I bratelstwo, bardzo często wracamy do Starego Testamentu. Czy jest to ważne, żeby przypominać sobie wydarzenia ze Starego Testamentu? Czy mają one dla nas jakieś wskazówki? Myślę, że Pismo Święte nas w wielu miejscach o tym upewni. Gdy Jan Chrzciciel popatrzył na naszego Pana, Ewangelia Świętego Jana, 1 rozdział, 29 werset, mówi: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Apostoł Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział, mówi, że na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Czyli Jan Chrzciciel, apostoł Święty Paweł, apostoł Święty Piotr przenoszą nas do Starego Testamentu, do święta Paschy. Żeby tym wydarzeniom, które miały miejsce w Izraelu, które były ustanowione przez naszego Pana za pośrednictwem Mojżesza, przyglądnąć się w sposób szczegółowy. I braterstwo, później ewangeliści wspominają, że to święto było ustanowione przez naszego Pana. Na początku, można powiedzieć, wieku Ewangelii. Nasz Pan Jezus pamiątkę swojej śmierci ustanowił w dniu 14 Nisan. Można powiedzieć, na początku 14 Nisan. Czyli najpierw na początku tego dnia obchodził z uczniami Paschę Żydowską, czyli tak zwane Święto Przejścia. Święto to zostało ustanowione przez Pana Boga na pamiątkę przejścia, gdzie anioł przechodził przez Izrael i zabijał pierworodnych, a ominął pierworodnych izraelskich. Pesach to jest po hebrajsku omijać. To było na pamiątkę przejścia anioła, który ominął pierworodnych izraelskich. Krew baranka paschalnego chroniła pierworodnych podczas tego przejścia. I mamy wzmiankę, że to święto zostało ustanowione na pamiątkę wieczną. Druga Mojżeszowa, 12 rozdział, 24 werset. Zaraz po święcie żydowskim nasz Pan, jakby korzystając z tych emblematów, z przaśnego chleba i z wina, ustanawia rzecz nową. Ustanawia pamiątkę swojej śmierci. Chleb przaśny musiał być złamany, a wino było pite z kielicha. A pod koniec tego dnia, 14 Nisan, pomiędzy dwoma wieczorami, nasz Pan Jezus Chrystus zmarł śmiercią ofiarniczą na krzyżu. I w tym samym momencie, gdy Izraelici zabijali baranka paschalnego, czyli 14 dnia pomiędzy dwoma wieczorami, a mówiąc dokładnie o godzinie 15. Czyli jest to bardzo ciekawy dzień, 14 Nisan, w którym Pan Jezus po raz ostatni obchodził i Paschę, a po raz pierwszy tak naprawdę obchodził pamiątkę swojej śmierci ze swoimi uczniami. W tym samym dniu spożył Paschę, ustanowił pamiątkę swojej śmierci i oddał swoje życie. Myślę, że Pan Jezus zgodnie z wolą Bożą, chciał wskazać na to, że w tym dniu nastał jakby nowy etap w planie Bożym. Że symbole, które na niego wskazywały, stały się w tym dniu rzeczywistością. Że skończył się już obraz i nastała rzeczywistość. Przyszedł Baranek Boży, oddał swoje życie i zgładził grzech świata. I bratelstwo, zwłaszcza od tej pory, składanie ofiar, składanie baranka w świątyni jerozolimskiej nie miało już żadnego sensu. A po roku 70 naszej ery było już to niemożliwe, ponieważ świątynia w Izraelu została zburzona. I bratelstwo, często wspominając Stary Testament i mówiąc to, co mówi Nowy Testament, mamy informację, że do tego święta trzeba się w sposób szczególny przygotować. I apostoł święty Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale od 28 wersetu tak. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej, niechże więc człowiek samego siebie doświadczy i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije, albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wiele chorych i słabych, a niemało zasnęło. My bratelstwo, kiedyś z Boże zastanawialiśmy, co to mogłoby oznaczać. Jakie konsekwencje? Wiele chorych, słabych, a niemało zasnęło. I były podane ciekawe myśli, że może być choroba i duchowa, i cielesna. A nawet ta choroba może zostać zakończona śmiercią. Jeżeli ktoś nie spożywa godnie tego święta. I temat naszych pierwszych rozważań nazwałem Śmierć Pańską opowiadajcie. I tak jak bratelstwo wspomniałem, ten okres przed pamiątką jest to błogosławiony okres, gdy co roku przypominamy sobie te fakty. Bratelstwo, czy możemy coś nowego wymyśleć w tym święcie? Czy jakieś znaleźć inne wydarzenia oprócz tych głównych wydarzeń, które są w Starym Testamencie opisane i czy w Nowym? No nie można. A jak myślicie, jaki jest sens co roku wracania do tego samego? Czy można coś nowego z tego wyciągnąć? Czy jakieś zbudowanie można odnieść? Jak bratelstwo myślicie? Bratelstwo, myślę, że można. Bo to, co przeżyliśmy w ciągu tego roku, załóżmy nawet 2 lat, te doświadczenia, to, co się stało w naszym życiu, czy to dobrego, czy czasami traumatycznego, zupełnie nas zmieniło. I bratelstwo, tak jak wam wspomniałem, ja jakąś tam drobnostkę, te 2 lata pewnej związany byłem z pewną sprawą, byłem tą sprawą zajęty i ona też spowodowała po tych 2 latach, że inaczej patrzę na pewne rzeczy. A co ma na przykład po tych 2 latach powiedzieć brat Józiu i jego rodzina? To, co przeżyli, ten wstrząs, tyle niepewności, tyle płaczu, smutku, a później można powiedzieć takie wybawienie, że Pan Bóg dał jednak takie wybawienie. Jak wtedy się patrzy, bratelstwo, na te rzeczy, które są zapisane, które mówią o śmierci Pana Jezusa, które mówią o Jego cierpieniu, które mówią o tym, jak przed śmiercią niewiasta wylała słoik maści szpikanardowej, które mówią o tym, że gdy potrzebował wielkiego wsparcia przed końcem swojego życia, to 2 jego uczniowie zasnęli, jeden go zdradził, A ten, który tak pewnie zapewniał go, że będzie z nim, trzykrotnie się go zapał. I braterstwo, jeżeli człowiek coś takiego przeżyje, to, co brat Józiu przeżył, co inni z nas przeżywają, zaczyna rozumieć głębie. Zaczyna rozumieć, czym jest poświęcenie. Czym jest cierpienie. Czym jest wydawanie swojego życia na każdy dzień. I to, co przeżyliśmy, spowodowało, że już po roku czy po dwóch latach jesteśmy zupełnie inni. Tak u nas w Brat Zborze też można powiedzieć uniknął ciężkiej choroby czy śmierci, miał nowotwór złośliwy, przez operację został uratowany i sam powiedział, że teraz zmienił się system wartości w jego życiu. Wtedy, gdy człowiek staje przed obliczem śmierci, zaczyna zauważać, że te rzeczy, które były do tej pory tak ważne dla niego, nie mają żadnego znaczenia. Że jak to życie się skończy, czy ja wezmę coś z sobą? A wtedy się oczy dopiero otwierają, że są takie wartości nieprzemijające, których wcześniej nie zauważaliśmy, a czasami nie lekceważyliśmy. I braterstwo, gdy z wiekiem mamy świadomość, że przychodzi nasz kres, człowiek młody wydaje mu się, że będzie żył wiecznie. Planuje, ma zdrowe ciało, niczym się nie przejmuje, beztrosko patrzy w przyszłość. To może współczesna młodzież już nie ma takiej beztroski, jak kiedyś była. Ta walka o pracę zawodową jest dużo, dużo wcześniej. Człowiek w średnim wieku już sobie zauważa, że chyba trzeba nad czymś się pomału zastanawiać. A człowiek na starość dziękuję Panu Bogu za każdy dzień, gdy się obudzi, mówi: dziękuję Ci, Panie Boże, że dałeś mi się obudzić. I wtedy bardziej jeszcze sobie uświadamia, czym była śmierć Pańska, śmierć ofiarnicza i co dla nas to oznacza. Mogę powiedzieć braterstwo z pewną świadomością, że śmierć Pańska, dzieło okupu dokonane na Golgocie jest najważniejszym wydarzeniem w boskim planie zbawienia ludzkości. Bez śmierci ofiarniczej naszego Pana żadne obietnice dotyczące ludzkości nie miałyby sensu. Nie miałyby żadnego znaczenia. Nie miałyby żadnej podstawy prawnej. Wszyscy ludzie, tak samo i my, gdybyśmy umierali, umieralibyśmy na zawsze bez możliwości zmartwychwstania. Ale Pan, dobry Bóg, dał swojego Syna, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 werset. I braterstwo to wspominanie tego, co się stało na Golgocie. Uświadamia nam też, że człowiek wobec śmierci przez całą swoją historię był bezsilny. Nie było takiej ceny. Nie było takiej możliwości, że w jakikolwiek sposób człowiek mógłby uwolnić się od śmierci, mógł żyć na zawsze w zdrowiu i szczęściu. To dla człowieka jest niemożliwe. To jest poza zakresem jego możliwości. I czytamy w psalmie 49, braterstwo, ten psalm jest dla mnie takim, bardzo często go wspominam, takim bardzo mocnym. Wersety 8 i 9. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi, i nie wystarczy nigdy, aby mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu. Nigdy nie ma takiej ceny, nie ma takiej możliwości, żeby człowiek swoimi zabiegami mógł cokolwiek wskórać, aby został na zawsze przy życiu zdrowi i szczęśliwy. I to, patrząc na krzyż, patrząc na dzieło kupowe, uświadamia nam, że Pan Jezus nie tylko umarł, ale również i zmartwychwstał. Nie zgrzeszył nigdy w swoim życiu i zaspokoił boską sprawiedliwość. I stał się również świadectwem boskiej mocy. Tak, że Pan Jezus umarł, ale zmartwychwstał. To jest w mocy Bożej. I zasiadł po prawicy Bożej jako istota boska, Syn Boży. Jest to również dla nas świadectwo wiary, że w słusznym czasie Pan Bóg ma taką moc, żeby wszystkich ludzi przez swojego Syna podźwignąć z grobu. Obywatelstwo, zauważcie, jakie miałyby sens wszystkie obietnice, gdyby nie zmartwychwstanie. Gdyby życie nasze się kończyło, jaki sens mają obietnice? To w zmartwychwstaniu dopiero one nabierają mocy. Nabierają dla nas, dla ludzkości znaczenia i w tym życiu, które wieczne, które będzie kiedyś dane. Świadectwo, te przygotowania coroczne, myślę, że są nam potrzebne też z innego względu. Jesteśmy ludźmi niedoskonałymi. W gonitwie w codziennym życiu, za pracą zawodową, za szkołą, za innymi obowiązkami, czasami zapominamy o czymś najważniejszym. Że był taki czas w naszym życiu, że poświęciliśmy Panu Bogu swoje życie w ofierze. I minęło ileś lat. I kim ja jestem dzisiaj? Jak to moje przymierze wygląda? Czy robię znaczne postępy? Czy może dzieje się coś niedobrego? I tutaj jest potrzebny taki czas, tak jak śpiewamy w pewnej pieśni młodzieżowej, zatrzymaj się i pomyśl, po co żyjesz. Komu zawierzyłeś wiele lat temu? Z kim zawarłeś przymierze przy ofierze? Jak dzisiaj wygląda to życie? Jest to wspaniały czas, aby takiej refleksji dokonać również w swoim życiu. I braterstwo, to jest ważne. Ta coroczna analiza tych wydarzeń jest potrzebna też, żebyśmy gruntowali swoją wiarę. Bo braterstwo, jak czytamy zapisy Starego Testamentu, i później patrzymy, jak dokładnie wypełniło się to w Nowym Testamencie. Czy nasza wiara się nie buduje? Gdy czytamy, baranek miał być bez skazy. Czy tak nie było z naszym Panem? Gdy miał być odłączony 10 Nisan, gdy nasz Pan został też odłączony od Izraela przez kapłanów, faryzeuszy, przez lud, był odłączony od grzeszników. Gdy 14 dnia Nisan, dokładnie wtedy, gdy baranek był zabijany, nasz Pan zakończył swoje życie. Gdy czytamy te wszystkie opisy Starego Testamentu, jak precyzyjnie się wypełniły, Mateuszu, w ogóle jak się czyta, czy 22 psalm, czy proroctwo Izajasza 23 rozdział, to tak jakby ci mężowie Starego Testamentu byli ewangelistami, opisywali relacje z tego, co się stało. A zobaczcie, braterstwo, Pan Bóg wiele lat wcześniej natchnął tych mężów swoim duchem i objawił im dokładnie to, co się ma wydarzyć. I braterstwo, i przez to się nasza wiara buduje. Bo jeżeli Pan Bóg w Starym Testamencie coś powiedział i to bardzo dokładnie wypełniło się w czasie życia naszego Pana Jezusa Chrystusa, to czyli to, co jest wypowiedziane i w Starym, i w Nowym Testamencie dotyczące naszej przyszłości, przyszłości rodzaju ludzkiego i wprowadzenia Królestwa Bożego, wypełni się na pewno. Tutaj, braterstwo, nie ma żadnej wątpliwości. Jeżeli Pan Bóg tak powiedział, to jest tak i amen. Bo Bóg jest skałą. Nie rzuca słów na wiatr. I pokazał nam wiele razy, że swojego słowa, swojej obietnicy nigdy nie wycofa. To gruntuje naszą wiarę i wzmacnia nasze obietnice, nasze nadzieje. I braterstwo, chciałbym wam powiedzieć też, bo u nas badamy tak samo w zborze co roku tą tematykę. I tak dziwnie się wydarzyło, że przez 5 razy prowadziłem badanie tematyki symboliki chleba i wina, kielicha z winem. I powiem, braterstwu, że też przyszły i mi, i później nam w zborze części braci takie znaczenie chleba i kielicha z winem, którym się z braterstwem chciałbym podzielić. Oczywiście ono nie odbiega od tego tradycyjnego znaczenia, ale że w taki sposób również można spojrzeć na znaczenie. I nawet brat Edziu Pietrzyk to kiedyś na straży taki artykuł miał i też potwierdził to takim tym znaczeniem, że w ten sposób można spojrzeć na te dwa emblematy chleba i wina. To jest w artykule na straży. To czyńcie na pamiątkę moją z 2001 roku, drugi numer, brat Edziu, jakby te przemyślenia w tym artykule podał. I przejdźmy to teraz w chwili obecnej do tych dwóch symboli. Pan Jezus, mówiąc o chlebie, Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, od 26 wersetu, mówi: chleb to jest ciało moje. Ja może te dwa wersety odczytam. A oni, gdy jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. A powiadam wam, nie będę pił. Znaczy, to już później następny werset, 29. Czyli braterstwo, tutaj nie mamy żadnej wątpliwości, że przaśny chleb jest symbolem pańskiego ciała i jego doskonałego człowieczeństwa, które Jezus ofiarował dla dobra ludzkości. Tego ciała, o którym napisał psalmista pański: nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Psalm 40, werset 7. Użyty podczas pamiątki chleb był przaśny, bez kwasu. Kwas w symbolice biblijnej jest symbolem grzechu, rozkładu i śmierci. Symbol przaśnego chleba znaczy zatem, że nasz Pan był bezwolny od grzechu, czyli nie popełnił nigdy grzechu. Był barankiem bez zmazy, święty, niewinny, nieskalany. Wspomina to o tym apostoł św. Paweł w liście do Hebrajczyków. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Hebrajczyków 4,15. Chleb został braterstwo złamany, co wskazuje, że ofiarowanie człowieczeństwa, że nasz Pan ofiarował swoje doskonałe człowieczeństwo na ofiarę. I to doskonałe człowieczeństwo musiało być złamane. Ono nie mogło być wzięte w zmartwychwstaniu z powrotem. Czyli mówiąc o chlebie, mówimy o naturze doskonałego człowieka Jezusa Chrystusa. Bezgrzesznej, doskonałej naturze Pana Jezusa Chrystusa. Teraz przejdźmy do wina. Wino to jest krew moja. Potem wziął kielich, podziękował, dał, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, które się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Tu symbol krwi, znaczy symbol kielicha z winem, jest symbolem przelanej krwi, czyli wydanego życia w ofierze. I braterstwo jest ciekawe, bo często mówimy, że krew, oczywiście krew ma, czy kielich ma znaczenie cierpień, ale w tym przypadku podczas naszych badań stwierdziliśmy, że jest to znaczenie przelanej krwi, czyli wydanego życia. I wtedy, gdy połączymy te dwa elementy, chleb jako doskonała natura człowieka, a wino jako wydane życie, możemy powiedzieć, że Pan Jezus oddał na okup duszę swoją. Czyli duszę doskonałego, bezgrzesznego człowieka. Tak samo jak najpierw Pan Bóg stworzył Adama, stworzył jego ciało, doskonałe ciało, czyli to jest ten chleb, tchnął w niego dech żywota, czyli powiedzielibyśmy to wino, i wtedy człowiek stał się istotą żyjącą. Czyli Pan Bóg, znaczy Pan Jezus złożył za okup duszę swoją, życie i naturę doskonałego człowieka Jezusa Chrystusa. Takie były też podane myśli podczas naszych badań w Krakowie. I braterstwo dlatego też wtedy nie ma problemu. Pan Jezus mówi, że ta krew wylewa się za was, a mówi też w dwóch Ewangeliach, że wylewa się za wielu. Apostoł Święty Jan mówi w pierwszym swoim liście, drugi rozdział, drugi werset tak. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Czyli wtedy nie ma żadnej sprzeczności. Najpierw Kościół korzysta z ofiary, a w przyszłości w Nowym Przymierzu skorzysta cała ludzkość z ofiary okupowej naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście symbol krwi pańskiej też jest symbolem krwi pieczętującej nowe przymierze, o czym wspomina nasz Pan Jezus Chrystus. A apostoł święty Paweł w liście do Hebrajczyków mówi, że bez rozlania krwi co nie ma? Odpuszczenia grzechu. Dlatego ta krew ma element oczyszczenia grzechu. I braterstwo, tak stwierdziliśmy, przynajmniej część braci, podczas badań pamiątki, że podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus ustanowił pamiątkę swojej śmierci. Mówię, czyńcie to na pamiątkę czyją? Moją. Czyli te emblematy, które były użyte podczas, wskazują na osobiste dzieło Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. A dodatkowe znaczenie, o którym później wspomina apostoł święty Paweł w liście pierwszym do Koryntian, 10 rozdział, dlatego poszerza ten element chleba i wina na cały Kościół. Kielich błogosławienia, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Czyli w takim znaczeniu, gdzie rozszerza to apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, Kościół najpierw korzysta z ofiary okupowej. Ofiara Kościoła w żaden sposób nic nie dodaje do okupu. Bo okup jest osobistym dziełem Pana Jezusa. Gdybyśmy poddawali w wątpliwość, że trzeba coś dołożyć do okupu, byłoby to nie w porządku. Tak samo jak nominalny Kościół próbuje poprawiać ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa i mówimy, że jest to obrzydliwość, spustoszenie. Pan Jezus wszedł raz na zawsze, jedną ofiarę za grzechy i usiadł po prawicy Bożej. Czytamy w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, 12 werset. Czyli ofiara Pana Jezusa została złożona raz na zawsze, jest zupełna i nigdy jej się nie będzie poprawiało, bo jest stuprocentowa. Ofiara Kościoła ma inne znaczenie. Ale tutaj ciekawie apostoł święty Paweł mówi w 10 rozdziale 1 do Koryntian, że mamy społeczność braterską. Społeczność w chlebie, społeczność w krwi, w winie. Apostoł święty Paweł w liście do Rzymian mówi, jeżeli wzrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, również wrośniemy w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Czyli jest taki wspólny element, że ci, którzy skorzystali z okupu, muszą tak samo jak Chrystus na co dzień umierać, wydawać swoje ciało, podlegać pod różne doświadczenia. I braterstwo na początku poświęcamy to, co posiadamy. Obecne ziemskie prawa, przywileje, społeczność. To jest to, co mamy. I jest coś takiego również, czego wyrzekamy się wiary. Braterstwo, jeżeli się poświęcimy, po iluś latach zostaliśmy spłodzeni z Ducha Świętego, możemy powiedzieć, że rezygnujemy z poświęcenia, ja chciałbym na ziemię. Czy jest taka możliwość? Nie ma, braterstwo. Bo co to jest podobieństwo śmierci? Czyli nasze nadzieje, te nadzieje, która będzie miała ludzkość przy zmartwychwstaniu w nowym przymierzu, zostają unicestwione. Tych nadziei w związku z przymierzem ofiary już dla nas nie ma. I braterstwo, trzeba mieć tego świadomość. Na co dzień umieramy, na co dzień, tak jak nasz Pan Jezus Chrystus, podlegamy pod różne doświadczenia. I czasami się, braterstwo, dziwimy. Dlaczego? Przychodzą doświadczenia podobne, w niewielkim stopniu podobne, jak miał nasz Pan Jezus Chrystus. Braterstwo, takich doświadczeń, jak miał nasz Pan Jezus Chrystus, nikt z nas by nie wytrzymał. Bo nie jesteśmy ludźmi doskonałymi. Każdy z nas by dużo prędzej poległ w tej próbie. Ale są pewne doświadczenia podobne. Radasel pisze, że często jest tak, że w okresie pamiątki przychodzą takie dla nas różne dziwne doświadczenia. Jakieś problemy w rodzinie, problemy w zborze. I mówi, że to jest namiastka tego, że czasami Pan Bóg tak sprawia, żebyśmy poczuli namiastkę z tego, co przeżywał nasz Pan, a zwłaszcza, że jeżeli idziemy Jego śladami, aby doświadczyć tego samego. I braterstwo, czasami się dziwimy, dlaczego. Jesteśmy niesłusznie oskarżeni. Ktoś powtarza o nas nieprawdę. Jeżeli się to dzieje w świecie, no ludzie światowi są różni. A jeżeli ktoś z braci rozpuszcza fałszywe wieści w społeczności na nasz temat i czasami próbujemy z nim rozmawiać, to nie pomaga w ogóle. Jak z tym problemem sobie dać radę? I myślę, że to są pewne doświadczenia, które przychodzą na lud Boży, na które czasami nie otrzymamy wprost odpowiedzi. To jest związane z poświęceniem. To jest związane z podobieństwem śmierć Chrystusa. Doświadczenia Chrystusowe. Fałszywe oskarżenia, niesprawiedliwe traktowanie będą naszym udziałem. Czym bardziej będziemy rozwinięci duchowo, tym więcej tych doświadczeń możemy się spodziewać w naszym życiu. I braterstwo, i wtedy czasami lepiej nie dochodzić tej prawdy. Trzeba komuś zwrócić uwagę, powiedzieć, że może niewłaściwie się zachowuje, ale dochodzenie sprawiedliwości, pełnej sprawiedliwości w takim przypadku nie ma żadnego sensu. Apostoł Święty Paweł pisze tak, w pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdział. Od 7 wersetu. W ogóle to już przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom. A wcześniej mówi, że procesuje się brat z bratem, i to przed niewiernym. Czyli apostoł Święty Paweł mówi, że czasami trzeba ponieść krzywdę. Czasami trzeba ponieść stratę. Oczywiście najpierw trzeba zwrócić komuś uwagę. Braterstwo. Celem naszych badań jest też głębsze zrozumienie okupu. W ogóle, żeby nasz Pan Jezus Chrystus zapłacił tą ofiarę okupową, to co wystarczyło, braterstwo? Wystarczyło, żeby umarł. Położyłby się spać i rano by już nie wstał, na przykład. Najbardziej łagodne zakończenie życia. Żeby zdjąć przekleństwo z Żydów, musiał umrzeć na krzyżu. Przeklęty, kto wisi na krzyżu, ponieważ naród izraelski nie dopełnił prawa zakonu. A dla rozwoju swojego nowego stworzenia musiał przejść ogromne cierpienia, hańby i prześladowania. Aby stać się w przyszłości wiernym arcykapłanem i aby mógł dopomóc tym, którzy go szukają. I braterstwo, najpierw trzeba być ugruntowany w tym, co Pan Bóg chciał w zrealizowaniu swojej sprawiedliwości. Bo jak braterstwo zaczynamy się zastanawiać nad cierpieniami Pana Jezusa, a nie wiemy, dlaczego to musiało się stać. No jaki ojciec by się zgodził, żeby tak dziecko cierpiało? To wtedy te uczucia, którymi byśmy się kierowali, mogłyby oskarżać Pana Boga, że był niesprawiedliwy. Ale gdy jesteśmy przygotowani, ugruntowani, że boska sprawiedliwość wymaga tego, że Pan Bóg nie przymyka oczu na grzech. Ktoś zgrzeszył, ktoś zawinił, musi ponieść konsekwencje. Jeżeli nie Adam, Adam częściowo poniósł konsekwencje, musiał ktoś za niego ponieść konsekwencje, aby ustał boski gniew, aby rozpoczęły się boska miłość, boskie błogosławieństwo. I tu jest, braterstwo, potrzebne ugruntowanie. Bo gdy rozmawiamy z ludźmi, nawet nominalnymi chrześcijanami, poddają wątpliwość miłość Bożą, sprawiedliwość Bożą, przez to, że są nieugruntowani. Na tym polega boska sprawiedliwość. To jest zasada wieczna. Pan Bóg pokazał, że nigdy nie pogodzi się z grzechem i nigdy obok grzechu obojętnie nie przejdzie. I ta zasada boskiej sprawiedliwości zostanie na zawsze. I to w ludziach, i we wszystkich istotach duchowych. Braterstwo, kiedyś dosyć szeroko rozmawiałem z wami na temat przygotowania się do święta, na temat usuwania kwasu. Ale apostoł święty Paweł mówi w tym 5 rozdziale 1 listu do Koryntian, żeby usunąć stary kwas i obchodzić święto w szaszlikach szczerości i prawdy. Braterstwo, zastanawialiście się, co to znaczy? Najpierw trzeba oczyszczać się z grzechu, nawet czy równolegle, ażeby później móc obchodzić święto w szczerości i prawdzie. Braterstwo to jest podstawowa zasada. Nie ma szczerości, nie ma prawdy, przeciwnik zakwasza nasze serce, zakwasza nasze zbory. Pan Jezus mówi wyraźnie, masz coś przeciwko bratu? Idź mu to powiedz. Nie pójście rodzi domysły, rodzi kwas, rodzi nieszczerość między braćmi, między sobą. Jeżeli nie przestrzegamy tej reguły, jest to najskuteczniejszy sposób przeciwnika, aby zakwasić nasze wnętrze, zakwasić cały zbór. Braterstwo to jest trudne. Podejrzewam brata, podejrzewam siostrę o coś. Trzeba mieć cywilną odwagę. Nie jest sztuka, nie ma brata w zborze, nie ma go na jakimś spotkaniu, powiedzieć, on to źle zrobił. Pomówić go. Spotkaj się z nim sam na sam, skonfrontuj, czy to jest prawda. Najpierw bądź szczery w stosunku do niego, żeby poznać prawdę. I braterstwo to jest wielka trudność. I wielu z nas ma z tym problemy. I braterstwo, przez to, że nie mamy takiej cywilnej odwagi, rodzą się pomówienia, rodzi się obmowa. Ale gdybyśmy wyjaśnili te wątpliwości, sprawa byłaby zamknięta. I braterstwo to jest problem, myślę, że każdego z nas. Jedni mają większy z tym problem, drugi mniejszy. A kiedyś, braterstwo, dopiero sobie zdałem sprawę, jak czytałem różne wersety, że jak kogoś obmawiamy, to tak naprawdę, może nieświadomie, przechodzimy na stronę przeciwnika. Jak, braterstwo, się to dzieje? Księga Objawienia, 12 rozdział, 10 werset. I słyszałem donośny głos z nieba mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Widzicie? Oskarżyciel braci to jest szatan. Jeżeli my oskarżamy braci, zwłaszcza za ich plecami, obmawiamy ich, czy to nieświadomie, czy po części świadomie przechodzimy na stronę szatana. I wtedy zaczynamy rodzić się w nas kwas w naszym sercu i zaczyna się kwas w zborze. Bo braterstwo, gdybyśmy po stronie Chrystusowej, jeżeli ktoś by obmawiał braci w naszej obecności, stanęlibyśmy w Jego obronie. Co mnie do tego upewnia? List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 24 werset. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Czyli braterstwo, wybór należy do nas. Nie ma brata między nami, nie ma siostry, najłatwiej go wtedy obmówić. I czy wstajemy w jego obronie? Jesteśmy po stronie pańskiej? Czy przechodzimy na stronę przeciwnika i obmawiamy go poza jego plecami? I braterstwo to zakwasza nasze serca, zakwasza zbór. Dlatego apostoł Paweł mówi, żeby obchodzić wszaczniki w szczerości, w prawdzie. Żeby te rzeczy eliminować, a będzie to dla was wielkim błogosławieństwem. Braterstwo, jak mamy problem z obmową, myślę, że wielu z nas ma taki problem, to wiecie, w jaki sposób Pan Bóg nam czasami pomaga? Że sami zostaniemy obmówieni. I gdy wtedy odczujemy, jaka to jest niesprawiedliwość, no przecież ja w ogóle nawet tak nie myślałem. A tu już wszyscy wiedzą wokoło, że ja tak źle zrobiłam, że nawet na myśl nie przyszło. Jak człowiek odczuje ten ciężar, tą niesprawiedliwość, wtedy, gdy Pan potrząśnie jego życiem, może jest szansa, że zakończy ten brzydki proceder. Braterstwo. O, tak wleciało szybko. Chciałbym wam na koniec jeszcze powiedzieć o jednym pewnym elemencie związanym z oczyszczaniem zboru, oczyszczaniem nas samych. Nasze dzisiejsze działania przyniosą w przyszłości owoc. Nie tylko za naszego życia, ale po naszej śmierci, braterstwo. I to nam się wydaje co? No ja się zestarzałem, niedługo umrę i co? Niech się dzieje, co chce. Nie tak braterstwo jest. List do Galatian, 6 rozdział, 7 werset. Nie błądźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje dla siała swego, rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Przy powieści Salomona, 11 rozdział, 29 werset. Kto w swoim domu sieje zamieszanie, dziedziczy wiatr. Także braterstwo, chciałbym wam zwrócić uwagę na taką rzecz, którą sobie teraz dopiero zaczynam po pewnych doświadczeniach, które obserwuję, uzmysławiać, że dobrze jest, by w swoim życiu, czy jesteśmy to w średnim wieku, czy starszym, jeszcze uporządkować pewne rzeczy, bo gdy odejdziemy, mogą one spowodować pewne doświadczenia w społeczności. Dam na ten słów prosty przykład. Parę razy ostatnio obserwowałem takie sytuacje, nawet sprawy majątkowe. Ktoś ma jakiś majątek, w ogóle nie zrobi podziału majątku. Później dzieci, które pozostają, zaczyna się awantura. Albo przekaże jedno wszystkie, drugiemu dziecku nic nie da. Znowu się zaczynają problemy. Albo pewnych rzeczy nie uporządkuje się prawnie i okazuje się, że to, co miało być błogosławieństwem, staje się przekleństwem. Mam parę takich, braterstwo, przykładów. Wspaniała rodzina, wydawałoby się. A takie nieumiejętne załatwienie sprawy, wszyscy się pokłócili i w ogóle się nie spotykają. Ale braterstwo, czy o to chodzi rodzicom, że po ich śmierci, żeby ich dzieci się pokłóciły i nie chciały ze sobą w ogóle przebywać? Zobaczcie, braterstwo, dzisiejsze nasze działania mogą w przyszłości albo przynieść błogosławieństwo, albo mogą przynieść przekleństwo. I na to trzeba, braterstwo, zwracać uwagę. Sprawy, które w zborze prowadzimy, trzeba też jak najszybciej załatwić. Bo gdy się zastarzejemy, gdy świadkowie tych spraw poumierają, z kim wyjaśnić? Kto będzie pamiętał? A braterstwo, mam, kiedyś pracowałem w takiej dużej firmie dwóch ludzi światowych. Był podział majątku, dwóch bliźniaków. Jeden dostał wszystko, drugi nic nie dostał. Przez 30 lat z sobą pracowali na tym samym wydziale i obserwowałem ich, dwóch braci bliźniaków. Przechodzili koło siebie ani słowa, jeden w jedną stronę, drugi w drugą stronę. Specjalnie im się przyglądałem. Taka prosta wydawałoby się sprawa. Ale tych spraw, które w zborze możemy pozostawić nierozwiązanych, skomplikowanych, może być mnóstwo. I myślę, że czas porządków, jaki Izraelici robili, sprzątania w naszym średnim wieku czy w starszym wieku, jest też po to, że jeżeli coś możemy jeszcze uporządkować, zamknąć jakiś etap w swoim życiu, zamknąć etap w życiu zboru, żeby zrobić to, żeby to w przyszłości było błogosławieństwem, a żeby z tego było jak najmniej problemu. I tak na samym końcu tylko braterstwo, jeszcze takie jedną uwagę. Mówimy o śmierci Pana Jezusa, mówi o naszym uczestnictwie, ale zastanawiałeś się, braterstwo, co Pan Bóg przeżywał, gdy umierał Jego Syn? No w Biblii nie ma nigdzie napisane. No ale gdy uczniowie pytali się, pokaż nam Ojca, no to co Pan Jezus powiedział? Kto widzi Syna, widzi i Ojca. Czyli po zachowaniach Pana Jezusa możemy dowiedzieć się, jaki jest Pan Bóg. Gdy Pan Jezus stanął nad grobem Łazarza, zapłakał, to możemy mieć świadomość, że podobne w swoich uczuciach jest Pan Bóg. I braterstwo, czy zdajecie sobie sprawę, jak Pan Jezus konał na krzyżu? Co musiał przeżywać Pan Bóg, gdy konał Jego jednorodzony Syn? Myślę, braterstwo, że bardzo płakał. Bo przecież ten, który jest źródłem miłości, nie jest bezdusznym ojcem. Jeżeli my, grzeszni ojcowie, grzeszne matki, nie bylibyśmy w stanie patrzeć na tak wielkie cierpienie swojego dziecka, to co dopiero ten najwspanialszy we wszechświecie ojciec. I zdajmy sobie sprawę z tego, że nasz Pan poniósł wielką ofiarę. Ale to Bóg poniósł ogromną ofiarę. Myślę, że to, co Pan Bóg przeżył w tamtym czasie, to nigdy wcześniej, ani nigdy później już nie będzie Jego udziałem. Także mając świadomość, tak wielką świadomość tego, co uczynił dla nas Pan Jezus, Boży Syn, co uczynił dla nas Pan Bóg, niech każdy rok spowoduje większe docenienie tego dzieła. Większą docenienie tych obietnic, większą gorliwość, że nie marną krwią czy marnymi ofiarami zostaliśmy wykupieni, ale ofiarą samego Syna Bożego, doskonałego człowieka Jezusa Chrystusa. Patrzmy na Golgotę co roku z większą gorliwością, z większą nadzieją, tak żeby upodobnić się do naszego Pana Jezusa Chrystusa, tak aby kiedyś w przyszłości Pan Bóg powiedział nam: dobrze, sługo dobry i wierny, nad małym byłeś wierny, wnić do radości Pana swego. To jest moim, braterstwo, życzeniem dla was, jak i moim osobistym. Zdaj na Boże. Amen.